trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski, bardzo serdecznie witam, już spokojna pora, wieczór w Radiu Poznań, trzecie milenium. Tak się starałem unikać przez ostatnie tygodnie tematu koronawirusa, ale niestety życie pokazuje, że bardzo trudno jest w tej chwili tego tematu unikać. Spróbuję podejść do tego z naukowego punktu widzenia. Najpierw bardzo praktyczna rzecz, w jaki sposób koronawirus przedostaje się na nasze ręce, czy możemy go zwalczyć i w jaki sposób możemy się go pozbyć. Porozmawiamy także z psychologiem, z panią Nataszą Chmielewską-Mazurek, która nam powie, jak głowa może być zabezpieczona na wypadek koronawirusa, więc krótko, jak sobie poradzić z tymi wszystkimi wiadomościami i z całą sytuacją. A na koniec sprawdzimy, w jaki sposób Polska Akademia Nauk wspiera Sanepid także w walce z koronawirusem. Mówiąc krótko, powiemy o testach na koronawirusa. Zaczniemy od praktycznych porad na froncie walki z koronawirusem. Będziemy rozmawiać z chemikiem Dawidem Zielińskim z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. Co wiemy o koronawirusie? Jak długo utrzymuje się na klamkach, na rękach, na przedmiotach, które dotykamy?
Jeżeli chodzi o koronawirusa, ciągle prowadzone są badania na całym świecie praktycznie i codziennie otrzymujemy nowe informacje. Najświeższe informacje dotyczące żywotności i utrzymywania się tego wirusa na różnych powierzchniach dostarczają nam wyniki amerykańskie. I tutaj możemy powiedzieć, że tak jak standardowe wirusy, wirus typu koronawirus, utrzymuje się na powierzchni kilka godzin, najdłużej utrzymuje się na stali nierdzewnej i na plastiku, czyli właśnie na tych przedmiotach codziennego użytku tak naprawdę, wszelkiego rodzaju klamkach, poręczach czy przedmiotach z tworzyw sztucznych. I teraz ta pełna aktywność według ostatnich badań na stali i na plastiku to średnio 5,5 godziny do około 7 godzin. Co to oznacza? Oznacza to, że to przez ten czas ten wirus jest najaktywniejszy i pozostaje w największej ilości na tej powierzchni, ale warto zaznaczyć, że jego obecność na tych powierzchniach została potwierdzona nawet po kilku dniach, po 72 godzinach czy po nawet dłuższym czasie, ale ta ilość wirusa, czyli tych jeszcze żywych komórek, była już dużo mniejsza niż na początku, kiedy został na tą powierzchnię naniesiony.
Jak zatem walczyć z tym wrogiem? Czy mycie rąk mydłem jest wystarczającym sposobem?
Myślę, że jeżeli chodzi o zapewnienie sobie tej higieny, tej skutecznej i bezpiecznej higieny, tą pierwszą linią frontu zawsze będzie korzystanie z mydła. Wszędzie tam, gdzie mamy możliwość, korzystajmy ze standardowych metod utrzymywania higieny. Tak jak jesteśmy w domu, kiedy wracamy, zawsze używajmy tego mydła. Mydło jest jak najbardziej skuteczne w walce z takimi wirusami. Natomiast problem pojawia się w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do tego mydła. I wtedy musimy postarać się wykorzystać takie substancje, takie środki czy też takie płyny, które pozwolą nam tego wirusa zwalczyć, zniszczyć z powierzchni, na przykład skóry czy z powierzchni przedmiotów codziennego użytku, takich jak na przykład smartfony. I tutaj z pomocą przychodzą nam różne rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia. One są ważne już od kilku lat, są to potwierdzone naukowo płyny czy też substancje, które w skład tych płynów wchodzą, które możemy przygotować sami i które mają blisko 100% skuteczność w walce z wirusami. Oczywiście wszystkie te płyny, które tą największą skuteczność mają, będą bazowały na alkoholu i ten alkohol zawsze będzie w stężeniu powyżej 65%, ale nie będzie nigdy przekraczać tych 85%, ponieważ ten zakres ilości alkoholu w tym płynie jest najbardziej skuteczny i najbardziej efektywny w walce z wirusami. Nie możemy przesadzić.
A dlaczego nie może być zbyt mocny alkohol? Dlaczego 95% spirytus jest zbyt mocny?
Tak, w tej sytuacji taką naturalną właściwością alkoholu etylowego, tego, który w spirytusie jest w tej ilości 95-96%, jest jego szybkie odparowywanie. Czyli pierwsza wada jest taka, że ten preparat z naszych rąk zbyt szybko odparuje. Nie zdąży zwalczyć całej ilości wirusa, która się na tych dłoniach mogła pojawić i po prostu jest to zbyt szybki czas akcji. A drugą rzeczą jest to, że taki alkohol, tą właściwością, która walczy z tymi wirusami, jest denaturacja czy też ścinanie białka, z którego zbudowany jest wirus, czy to wewnątrz komórki, czy też na zewnątrz. W momencie, w którym podamy na skórę stężony alkohol, czyli taki czysty spirytus, to tempo ścinania białka na tej zewnętrznej warstwie wirusa jest zbyt szybkie i tworzy się pewnego typu skorupka ochronna, która wnętrze wirusa ochrania i on w momencie, w którym będzie miał sprzyjające warunki, może ponownie się aktywować na naszej skórze, ponieważ nie jest do końca zabity. To właśnie ilość alkoholu 65% i wyżej do tych 80 paru jest najaktywniejsza, ponieważ wtedy alkohol może denaturować białka na zewnątrz, a ta dodatkowa woda, która w tym płynie jest, pomaga przedostać się przez ścianę komórkową tego wirusa i również działać wewnątrz, czyli zabijać, denaturować białka także wewnątrz i doprowadzić koniec końców do zniszczenia komórki wirusa.
A mieszanie mydła z alkoholem. Są takie przepisy w internecie dostępne na płyny do rąk, gdzie mieszamy spirytus z odrobiną żelu aloesowego czy też mydła.
Trudno powiedzieć, czy jest to dobry przepis. Ja uważam, że albo stosujemy mydło, czyli faktycznie wykorzystujemy produkt, który jest już w pełni przygotowanym produktem do mycia, albo stosujemy płyny na bazie alkoholu. Sens łączenia mydła z płynem może być tylko taki, że ten zapach będzie bardziej aktywny i nie będziemy czuć zapachu alkoholu, ale to się wszystko będzie, podejrzewam, zaczynało pienić i będziemy musieli i tak wykorzystać wodę do zmycia tego. Istnieje szansa, że zmyjemy ten alkohol praktycznie zanim on zacznie działać. Płyny dezynfekujące na bazie alkoholu mają ze skóry odparować. To znaczy, że one mają zadziałać, mają wirusa zniszczyć, a następnie odparować. Czyli możemy powiedzieć, że są to tak zwane środki myjące bez użycia wody. Nie musimy ich zmywać. W momencie, w którym dodamy do tego płynu mydła, no to jednak musimy skorzystać z wody, żeby to mydło potem z tej naszej skóry usunąć. Nie eksperymentowałbym w tym kierunku.
A co możemy zrobić z ubraniem po powrocie do domu? Wracamy z zakupów. Czy można zdezynfekować spodnie, kurtkę, czapkę?
Możemy wykorzystać dokładnie taki sam płyn, czyli wykorzystujemy alkohol i wodę i po prostu umieszczamy taki płyn w pojemniku po płynie, na przykład do mycia okien. Ten, który ma po prostu aerozol, jest w stanie stworzyć jakąś mgiełkę z tego płynu i tak w ten sposób ubranie możemy zdezynfekować w sposób bezpieczny. Ten alkohol odparuje i nie powinien uszkodzić ubrania. Uważać należy tylko z materiałami, na których są jakieś nadruki, które mogą być wrażliwe na alkohol. Tak naprawdę to jest najłatwiejsza metoda i pewnie najszybsza.
Chciałem też zapytać o temperaturę. Są ostatnio też takie dosyć modne parownice elektryczne w domach, wiele osób to ma. Czy można nimi przemyć, odkazić mieszkanie, zwłaszcza podłogi? Czy to też zabija wirusa?
Jeżeli ta temperatura będzie na tyle wysoka, czyli przekroczy 80 stopni, to myślę, że jak najbardziej ma to sens. Jeżeli ta temperatura będzie niska, tak jak niektórzy uważają, że umycie rąk gorącą wodą, czyli taką, którą jesteśmy w stanie wytrzymać, wystarczy, no to jest to troszeczkę za mało. Jeżeli ta temperatura będzie wyższa i faktycznie będzie to para o temperaturze tych 80, 90 czy jeszcze wyższej temperaturze, no to jak najbardziej będzie skuteczna, więc możemy takie urządzenia także wykorzystywać.
No i na koniec pytanie, co zrobić, by nie wpaść w panikę, co zrobić, by nie opanowała nas obsesja, no i gdzie zaczyna się ta przesada i szukanie wirusa tam, gdzie go po prostu nie ma?
No oczywiście. Ja myślę, że tą pierwszą, najważniejszą radą jest utrzymywanie takiej higieny, jaką utrzymywaliśmy na co dzień, bądź jeżeli utrzymywaliśmy ją na tym najniższym poziomie, czyli mycie rąk po powrocie z domu, to może ją troszeczkę wzmocnijmy, ale tak jak wspomniałem wcześniej, stosujmy przede wszystkim te środki, które używamy na co dzień. Tych wszystkich płynów dezynfekujących z alkoholem stosujmy, używajmy je tak naprawdę w tych miejscach, w których nie mamy dostępu do standardowych środków czystości, czyli na przykład w samochodzie, po wyjściu ze sklepu, jeżeli się do niego udajemy, czy w jakichkolwiek sytuacjach, kiedy nie mamy dostępu faktycznie fizycznie do standardowego mydła. Jeżeli chodzi o tą panikę, nie przesadzajmy, ponieważ zbyt częste używanie żeli głównie i płynów na bazie alkoholu będzie szkodliwe dla naszej skóry. Skóra jest wrażliwa na alkohol. Te płyny mają często w składzie na przykład glicerynę, która jest troszeczkę takim związkiem utrzymującym wilgoć i trochę zabezpiecza tą skórę przed tym szkodliwym wpływem alkoholu. Ale w momencie, w którym wiele osób cierpi teraz na nadwrażliwość skóry, możemy doprowadzić do jakichś pęknięć, do dużej suchości, a w ten sposób tak naprawdę otwieramy nasze ciało na tego wirusa znacznie szybciej niż jeżeli ta nasza powłoka skóry jest cała i nieprzerwana, więc na pewno tutaj warto na to uważać. Z kolejnych rzeczy, co mógłbym doradzić, to nie używajmy takich produktów, czy to z drogerii, czy z apteki, które są na bazie alkoholu, na skórze dzieci, zwłaszcza małych dzieci. Tam zdecydowanie jedyną i najlepszą drogą jest używanie mydła, czy też środków czystości przeznaczonych dla dzieci, tak jak chusteczki nawilżone. I tą ostatnią, myślę, taką istotną radą jest to, żebyśmy To są dwie rady. Pierwsza, z którą się często spotykam, to jest stosowanie wódki do celów dezynfekujących. Absolutnie nie. Zawartość alkoholu w wódce jest zbyt niska. To 40% nie jest skuteczne w walce z wirusami i nie zapewnia nam ochrony. Czyli nie wykorzystujmy na pewno tego typu produktów. I drugą rzeczą, często mamy w domu, czy też w aptece kupiliśmy i on po prostu w apteczce naszej domowej przebywa, to spirytus salicylowy. To również jest roztwór alkoholowy, który możemy wykorzystać do dezynfekcji. I zawartość, znaczy ten produkt składa się z trzech składników. Jest to kwas salicylowy, jest to etanol, czyli ten alkohol, i jest to woda. Najczęściej ten alkohol jest w ilości 68%, więc jest to już optymalna dawka. I najczęściej spotykam się z tym problemem, że dużo osób rozcieńcza ten alkohol, ponieważ ma intensywny zapach alkoholu, więc tak trochę intuicyjnie uważamy, że to stężenie alkoholu jest tam wysokie jak w spirytusie, a to nieprawda. Więc nie rozcieńczajmy tych produktów, pozwólmy im działać w tym stężeniu, w którym są. A mówię o spirytusie salicylowym dlatego, że jest to taki produkt, który jeszcze jest dostępny na rynku. Nie dostał, że tak powiem, tego problemu z dużym narostem ceny. I myślę, że wiele osób może sięgnąć właśnie po ten produkt, więc nie rozcieńczajmy go, pamiętajmy o tym. On jest dobry i skuteczny w tej postaci, w której jest dostępny na rynku.
Bardzo dziękuję. Dawid Zieliński z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego był gościem trzeciego milenium wydania specjalnego. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, a już za chwilę, proszę państwa, rozmowa z panią psycholog.
Trzecie milenium.
Słuchają państwo Radia Poznań, trzecie milenium. Dzisiaj wyjątkowe wydanie, bierzemy koronawirusa na warsztat pod różnymi względami, teraz pod względem psychologicznym. Jest z nami psycholog Natasza Chmielewska-Mazurek. Koronawirus to jedna sprawa, a drugą jest nasza głowa, która musi sobie ze wszystkimi sprawami poradzić. Ostatnio taka napięta sytuacja, pamiętam, była w 2006 roku, kiedy była wysoka warta, ta powódź pamiętna. Poziom rzeki podnosił się z dnia na dzień, trwało to kilka tygodni, czekaliśmy, aż woda przestanie się podnosić. No, teraz jest podobnie, chociaż na zupełnie inną skalę. Jak poradzić sobie z zagrożeniem, które nas otacza? Jak często sprawdzać informacje o koronawirusie? No i czy zaczynać na przykład dzień od sprawdzania informacji, ile osób na przykład się zaraziło?
To może najpierw zacznę od tego, jakby skąd to się bierze, bo lęk jest taką najbardziej podstawową emocją ludzką i chyba jest najsilniejszą w całym repertuarze ludzkich emocji, bo ewolucyjnie pozwolił nam przetrwać. Czyli jakby lęk, informując nas o tym, że w otoczeniu naszym znajduje się jakiekolwiek zagrożenie, powodował, że my skutecznie mogliśmy tego zagrożenia uniknąć, albo uciec, albo zaatakować i stawić niemu czoła. Także gdzieś ewolucyjnie mamy te mechanizmy lęku bardzo takie wyostrzone. I w momencie, kiedy mamy powód, żeby teraz się bać, to mamy taki przymus wewnętrzny śledzenia obiektu lęku, czyli dlatego ludzie otwierają oczy, sięgają po smartfony, odpalają komputery czy telewizory po to, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja już na dzień dobry, dopiero co się budząc, bo nie chcą w takim potocznym rozumieniu uśpić swojej czujności, czyli ominąć czegoś, co może pozwolić im przetrwać. Oczywiście jest to mechanizm, który jest zupełnie błędny, bo cały czas podkreśla się, że zachowania bezpieczne to są cały czas te same zachowania, zalecenia się nie zmieniają, czyli my nadal mamy robić te same rzeczy, żeby uchronić się przed tym wirusem i do tego absolutnie nie potrzebujemy wiedzy, ile osób zachorowało, ile umarło, a ile zachoruje w najbliższym czasie według prognoz. Także są to informacje, które dają tylko złudne poczucie kontroli, a tak naprawdę jeszcze bardziej nakręcają sam mechanizm lęku, czyli co zrobić, czyli nie sprawdzać albo sprawdzać mniej. Jestem za tym, by nadać tej naszej potrzebie kontroli jakąś kontrolę zewnętrzną. Czyli jestem za tym, żeby do źródeł sięgać raz dziennie, nie na dzień dobry, żeby dnia nie zaczynać z lękiem i nie na do widzenia wieczorem, żeby nie móc zasnąć, czy żeby być na tyle pobudzonym, żeby mieć niespokojny sen, tylko zrobić to w godzinach okołopołudniowych jednokrotnie z jedynego wiarygodnego źródła. I to jest wszystko. Jeżeli mamy potrzebę śledzenia tej sytuacji, to taki rodzaj zachowania powinien tą potrzebę zaspokoić. Więcej nie potrzebujemy. A najlepiej jest dostosowywać się do zaleceń i w ogóle tego nie kontrolować, żeby spać spokojnie albo kontrolować raz na kilka dni. Byłoby wówczas optymalnie, bo jesteśmy w stanie ten dzień spędzić względnie bez napięcia czy bez lęku, nie bodźcując się nadmiarowo.
A co zrobić z dziećmi, które już drugi tydzień siedzą w domu? Krąży taki dowcip, że przed naukowcami szczepionkę na koronawirusa wymyślą rodzice, którzy już nie wytrzymują ze swoimi pociechami.
Tak. Myślę, że w tym przypadku możemy korzystać w bardzo pozytywny sposób z tego dobrodziejstwa, jakim jest internet, który jest źródłem wszelakich pomysłów na kreatywne zabawy z dziećmi. Oczywiście, że wszystko zależy też od wieku rozwojowego dziecka, ale naprawdę ten dom nie musi być przekleństwem. Ta nieświadomość dziecięca powinna w tym szczególnym przypadku nam pokazać, co dzieci czerpią z tej domowej kwarantanny, bo myślę, że wiele dzieci po prostu jest szczęśliwych, bo ma swoich rodziców w większym wymiarze godzinowym i w takiej większej dostępności niż zazwyczaj. I naprawdę nie patrzmy na dzieci jako na osoby cierpiące na tej domowej kwarantannie, bo myślę, że one z tego paradoksalnie emocjonalnie najwięcej są w stanie wyciągnąć. Ale rzeczywiście, żeby dziecko nie nudziło się w tych czterech ścianach, to warto jest okazać mu zainteresowanie i zamiast tego czasu poświęcać na porządkowanie mieszkania, co zwykliśmy robić, znajdźmy też czas na to, żeby po prostu zniżyć się do poziomu dziecka, uklęknąć przy nim i razem pobawić się na podłodze. Poturlać po dywanie, czy zrobić coś kreatywnego, pomalować coś farbami, kredkami, czy po prostu się z nim pobawić w jakąś zabawę symboliczną, którą dziecko proponuje. Pamiętajmy po prostu, żeby poświęcić mu czas i to wystarczy.
Chciałbym też zapytać o seniorów, którzy nie wychodzą z domu, rozwiązali już wszystkie krzyżówki, zrobili na drutach wszystkie możliwe czapeczki i sweterki i obejrzeli wszystkie seriale. Całkiem poważnie pytam, jak zachować higienę umysłową, co zrobić, by w tym takim przebywaniu w domu, w tej kwarantannie, no, nie zwariować?
I tutaj bardzo ważna jest nasza rola, tych ludzi młodszych, którzy z tymi ludźmi starszymi obcują, mają ich w rodzinie, opiekują się nimi. Opiekujmy się nimi także mentalnie i emocjonalnie, czyli oprócz tego, że zrobimy im zakupy, czy zapytamy, czy wszystko, czego im potrzeba, już mają, to bardzo ważne jest, pamiętajmy o kontakcie z nimi, czyli jestem bardzo, bardzo za tym, żeby przynajmniej raz dziennie do takiej osoby zadzwonić, zapytać, jak się czuje, co robiła dzisiaj, nawet jeżeli nie opowie nam nic spektakularnego, co wydarzyło się w przeciągu ostatnich dni czy tygodni w jej życiu. Wysłuchajmy, porozmawiajmy, opowiedzmy, co u nas, opowiedzmy coś zabawnego, albo po prostu okażmy taką bliskość i to, że o kimś pamiętamy. I myślę, że to zdecydowanie będzie najważniejszym czy najciekawszym punktem dnia takiej osoby. I jeżeli choćby jedna osoba raz dziennie zadzwoni, to już jest takie światełko w tunelu i myślę, że coś, co takim starszym osobom potrafi i poprawić humor i też poprawić polepszyć samopoczucie.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Natasza Chmielewska-Mazurek, psycholog.
Trzecie milenium.
Zapraszam Państwa na rozmowę z Luizą Handschuh z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, który to instytut opracował własną metodę przeprowadzania testów na koronawirusa. Instytut tych testów już wykonał kilkaset od ubiegłego wtorku. Udało się też dzięki pracy Instytutu rozładować pewien korek, który powstał, ponieważ tych testów było bardzo sporo, to znaczy tych testów do wykonania było sporo, a sam sanepid nie był w stanie ich wykonać. Jak to wygląda? Czy Państwo sami wykonujecie całą procedurę badań?
Nie. Próbki wymazów z nosogardzieli czy z gardła trafiają do stacji sanepidu, właściwie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, tutaj, która właściwie po sąsiedzku znajduje się niedaleko Instytutu przy ulicy Noskowskiego, również więc oni mają do nas parę kroków, to jest wygodna lokalizacja. Do nich trafiają te próbki wymazów. Oni to zabezpieczają w odpowiedni sposób, czyli dodają do tego takiego czynnika, który jest szkodliwy dla wirusa, on tego wirusa praktycznie zabija, dezaktywuje. I dopiero w tym odczynniku, to jest tak pierwszy etap izolacji RNA wirusowego, dopiero w tym odczynniku te próby nas, czyli wirus już nie jest groźny. To jest bardzo ważne, ponieważ no, my nie mamy uprawnień do pracy z materiałem zakaźnym. Stacje sanepidu mają i oni to robią ten pierwszy etap u siebie. Dopiero potem te próbki są przekazywane do nas i u nas odbywa się ciąg dalszy izolacji wirusowego RNA.
A jak długo trwa samo badanie? Jak długo jest wykonywane?
Powiem szczerze, to jest dość długi test. On jest oparty o metody, które stosuje się na co dzień rutynowo właściwie w biologii molekularnej. I naukowcy pracujący w instytutach Polskiej Akademii Nauk czy na wielu uczelniach stosują te metody właściwie na co dzień. Ale nie są to takie metody typowo diagnostyczne, bo to nie są szybkie, proste testy, tylko no, zajmują też wiele godzin. Sama izolacja RNA no, to jest 2 do 3 godzin w zależności od tego, ile jest tych próbek, ile osób izoluje. Robi się to w zasadzie, no, jeżeli robi się to taką metodą ręczną. Po tej izolacji RNA trzeba go przygotować odpowiednio. Robi się drugą część testu i ta druga część testu jest właściwie polega na wykryciu tego wirusowego RNA. I to wykrywanie wirusowego RNA odbywa się w takim aparacie do PCR w czasie rzeczywistym. To się nazywa po angielsku real-time PCR. I to wykrywamy w tym momencie, mając specyficzne fragmenty DNA, które pasują i wyłapują elementy genetycznego materiału wirusa. One je wyłapują i pozwalają je wykryć. Tam są czynniki fluorescencyjne, także jest taki sygnał, który możemy za pomocą odpowiedniego aparatu wykrywać. Natomiast ten proces również trwa. To jest około 2 godzin, które ten materiał musi w tej maszynie przeleżeć, żeby ta reakcja zaszła, żebyśmy widzieli, ponieważ tego materiału zwykle jest bardzo mało w tym wynalazie i my musimy go namnożyć również. I to się, oczywiście to nie jest już wirus, tylko fragmenty jego RNA, który już jest przepisany na DNA, czyli to zupełnie bezpieczny już jest preparat, namnażamy po to, żeby móc ten sygnał w ogóle wykryć. No i to trwa. I wykrywamy ten sygnał w sposób ewidentny. Jeżeli ktoś ma wirusa, to naprawdę właściwie nie ma możliwości, żeby go nie wykryć. Jest tam odpowiedni system kontroli. Jest kontrola wewnętrzna, którą się dodaje dodatkowo na tym etapie pierwszym, wstępnym izolacji, żeby mieć pewność, że cała procedura przebiegła poprawnie. Oprócz tego są kontrole negatywna i kontrola pozytywna na tak zwanej płytce, czyli naraz do takiego zestawu, który już robi ten test na samym końcu, ten dwugodzinny, to naraz można przetestować 46 próbek i oprócz tych 46 próbek mamy również kontrolę pozytywną i negatywną, które muszą właściwie wyjść, żeby móc powiedzieć, że cały test przebiegł poprawnie. Także to jest całość, to jest od 6 do 7 godzin.
Czy Państwo jesteście samowystarczalni, bo słyszeliśmy też, że odczynniki są dość drogie. Czy te odczynniki będziecie zawsze mieli, czy ich nie zabraknie?
Odczynniki, które są gotowym testem, wyprzedają się na rynku szybko i wiemy, że ich brakuje. Czasem tylko stacje na przykład diagnostyczne mają do nich dostęp. Natomiast my wiemy, z czego się składa ten test, wiemy dokładnie, na czym on polega. Dlatego mogliśmy tak naprawdę odtworzyć go i zrobić go tutaj w własnej wersji, oczywiście jak najbardziej odpowiadającej tej, która jest aprobowana, która jest używana w tej chwili do diagnostyki. To nie jest zupełnie nowa metoda, niesprawdzona. To jest w zasadzie działający test. Natomiast na odczynnikach, które mamy nadzieję nie będą zagrożone jakby szybkim brakiem na rynku i możemy te składniki, część z tych składników właściwie produkujemy sami, część będziemy we współpracy z jedną polską firmą, której nazwy na razie nie chcę zdradzać, będziemy również, możemy produkować, no trudno powiedzieć jak to się rozwinie, tak, bo my no, nie mamy takiego zamiaru, żeby jakąś masową produkcję uruchamiać, ale chcemy być zabezpieczeni, jest to możliwe oczywiście, ale chcemy być zabezpieczeni na wypadek, gdyby tych komercyjnych zestawów czy odczynników na rynku zabrakło.
Czy sam wirus, czy koronawirus jest dobrze znany? Czy łatwo było go znaleźć, rozszyfrować, by móc prowadzić badania? No i czy doświadczenia z SARS-em, te doświadczenia sprzed kilku lat, także się przydały?
Tak, to są podobne metody. Oczywiście ważne było to, że genom tego wirusa jest sekwencjonowany, jest poznany i te informacje znajdują się w bazach danych publicznych, więc każdy może sobie taką sekwencję tego wirusa ściągnąć. On ma około 30 tysięcy nukleotydów, ten genom nie jest bardzo duży, to takie 2 nasze mitochondria komórkowe. I ten genom jest dostępny i dostępne są również sekwencje starterów, które są używane przez inne firmy, także można sobie to porównać, można zobaczyć. My wiemy, jak się takie startery projektuje, potrafimy je tutaj z firmą Future Synthesis, która jest startupem, która wyrosła z naszego Instytutu Chemii Organicznej PAN. Ta firma zajmuje się profesjonalnie i również usługowo syntezą starterów, czyli takich fragmentów DNA pasujących do konkretnych DNA, na przykład do wirusowego materiału genetycznego. My takie startery sobie możemy sami syntetyzować dzięki temu. Tam są również potrzebne sondy znakowane fluorescencyjnie. To są odczynniki bardzo specyficznie działające i dzięki temu, że znane są sekwencje, że inni naukowcy na świecie nad tym pracują, to my mogliśmy też to zrobić w miarę szybko.
Ile osób w tej chwili pracuje nad testami?
Nad testami pracuje kilkuosobowa grupa. Natomiast cała nasza grupa, tak zwana wirusowa grupa wsparcia, którą zorganizowaliśmy To jest zespół wolontariuszy spośród naszych pracowników, w większości młodych, doktorów, doktorantów. Jest nas między 40 a 50 osób, tak bym powiedziała. Na liście mam już ponad 50, ale te osoby, które aktywnie włączały się w testy, to jest około 40 osób w zeszłym tygodniu. I to są naprawdę ludzie, którzy przychodzą, mówię, w nocy pracować, nie wahają się, ja piszę prośbę, natychmiast przychodzą SMS-y, mogę przyjść, przyjdę, nie ma sprawy. Więc ludzie naprawdę no, czują, że robią coś dobrego i robią to, nie pytają, tak, czy ktoś mi za to zapłaci, czy się nie wyśpię, czy porzucili po prostu swoją pracę, swoje zajęcia, bo każdy z nas ma jakieś projekty naukowe, które prowadzi. Odłożyliśmy to na bok, no bo czujemy, że jest taka potrzeba. No i dzięki temu, że się włączyliśmy, że pomogliśmy sanepidowi, no to mamy informację, że udało nam się w ten tydzień rozładować praktycznie całkowicie kolejkę osób oczekujących na wynik.
Czyli tę wyjątkową sytuację, z którą nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia, wyczuwa się w zespole doskonale.
No na pewno, tak, to są młodzi ludzie, którzy żyją krótko na świecie i oni widzą, że no jest to sytuacja wyjątkowa, my coś umiemy, potrafimy, możemy się przydać, to dlaczego nie? Mamy siedzieć w domu z założonymi rękoma, iść na pracę zdalną, pewnie, że mielibyśmy co robić, tak, bo każdy z nas pisze jakieś publikacje, musimy czytać naukową literaturę, więc jest mnóstwo rzeczy, które możemy robić pracując zdalnie z domu, ale skoro jesteśmy potrzebni na froncie, na pierwszej linii, to idziemy.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę, oczywiście także za pracę, ciężką pracę, którą wykonujecie dla nas wszystkich. Naszym gościem była Luisa Handschuh z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Chemii Bioorganicznej i to już był ostatni punkt naszego dzisiejszego programu. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas. Trzecie Milenium już za tydzień w czwartek po 21:00, a teraz już pora posłuchać jakiejś spokojnej muzyki. Życzę Państwu spokojnych snów. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia, dobranoc.
Trzecie Milenium.